Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Astordze odbyła się beatyfikacja trzech pielęgniarek zamordowanych w czasie hiszpańskiej wojny domowej.
Sport jest tak ważnym wymiarem życia człowieka, że można go nazwać sakramentem piękna, powiedział papież Franciszek do delegacji watykańskiej drużyny lekkoatletycznej, którą przyjął dziś rano na audiencji.
W wieku 70 lat zmarł kardynał Cornelius Shen, pierwszy kardynał Brunei. Był też drugim Brunejczykiem w historii wyświęconym na kapłana.
29 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Były zwykłymi pielęgniarkami w czasie wojny, siostrami Czerwonego Krzyża. Kiedy przesuwała się linia frontu, nie odstąpiły od chorych, mimo ryzyka pozostały na miejscu. Maltretowane nie wyrzekły się wiary, przed egzekucją zawołały: niech żyje Hiszpania, niech żyje Chrystus Król. Dziś w Astordze odbyła się ich beatyfikacja.
Nowe błogosławione to Maria Pilar Guglioni Turriaga, Octavia Iglesias Blanco, Olga Pérez Monteserin Núñez, ofiary wojny domowej w Hiszpanii. Zmarły w wieku 25, 41 i 23 lat. Nie były zawodowymi pielęgniarkami. Dowiedziawszy się o ogromie cierpienia, które powodują działania wojenne, zgłosiły się na ochotnika jako siostry Czerwonego Krzyża. Republikańskie siły nie uszanowały ich misji ani kobiecości. Mogły odzyskać wolność w zamian za wyrzeczenie się wiary, przypomina arcybiskup Jesús Fernández González, metropolita León i Asturgi.
8 października 1936 roku udały się do szpitala w Puerto de Somiedo w Asturii. Po 19 dniach terytorium to zostało odzyskane przez armię republikańską. Mogły uciec, ale nie zrobiły tego, ponieważ chciały pozostać przy rannych, opiekować się nimi. Zostały wzięte do niewoli. Przez całą noc były gnębione i wykorzystywane. Naciskano na nie, by wyrzekły się wiary. One jednak pozostały nieugięte w swej wierze w Jezusa Chrystusa, oddały życie 28 października. Są przykładem inicjatywy i kreatywności, ponieważ miłość jest zawsze kreatywna, a one, widząc potrzebę, która istniała na froncie w tamtych sytuacjach, z wieloma rannymi po obu stronach, nie opowiedziały się po żadnej stronie, ale po prostu chciały służyć i pomagać tam, gdzie było to potrzebne. Były kobietami silnymi duchowo. Dzięki mocy Ducha Świętego potrafiły dawać świadectwo swej wierze. Męczeństwa się nie wymyśla, to Bóg je daje. Ale one już wcześniej się do tego przygotowywały, zaprawiały się w ofiarności, należąc do stowarzyszeń charytatywnych, uczyły się postawy dobrego Samarytanina. Kiedy zostały pojmane, nie ukrywały przedmiotów religijnych, nie wyrzekły się wiary. Przebaczyły swym oprawcom, modliły się i dlatego w swojej miłości do Boga są dla nas przykładem.
Naród ormiański wiele wycierpiał w ciągu wieków, ale zawsze pozostał wierny Chrystusowi, napisał papież w liście kondolencyjnym w związku ze śmiercią patriarchy katolickiego kościoła ormiańskiego Grzegorza XX. W obrzędach pogrzebowych w imieniu Ojca Świętego uczestniczył kardynał Mario Zenari. Nuncjusz apostolski w Syrii przekazał papieskie przesłanie administratorowi katolickiego kościoła ormiańskiego. Do tej niewielkiej wspólnoty należy głównie ormiańska diaspora. Zmarły patriarcha stał na jej czele od 2015 roku.
Franciszek wspomina, że zmarły patriarcha zaraz po swoim wyborze poprosił go o specjalne błogosławieństwo, aby móc pełnić posługę mimo zaawansowanego wieku. W liście papież wspomina także swoje spotkania z Grzegorzem. Do pierwszego doszło w 2015 roku. Kiedy razem podnosiliśmy ciało i krew Chrystusa, to był znak, że fundamentem każdej posługi w Kościele jest przylgnięcie i upodobnienie się do zmartwychwstałego, napisał Franciszek. Podkreślił, że były to szczególne chwile, które pozwoliły mu być blisko patriarchy Grzegorza i tym samym narodu ormiańskiego. Franciszek zaznaczył, że zmarły był gorliwym i troskliwym duszpasterzem, który potrafił budować dobre kontakty zarówno z instytucjami kościelnymi, jak i świeckimi, a tym samym tworzyć sieć wsparcia dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza w Syrii i Libanie.
W wieku 70 lat zmarł kardynał Cornelius Shen, pierwszy kardynał Brunei. Z wykształcenia był inżynierem, absolwentem Dundee University w Szkocji. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 38 lat. Był drugim w historii rodzimym kapłanem w Brunei. W 1997 roku Jan Paweł II postawił go na czele prefektury apostolskiej w tym kraju. W 2005 roku został biskupem. Do kolegium kardynalskiego włączył go w ubiegłym roku papież Franciszek.
W telegramie kondolencyjnym po śmierci kardynała Szema papież wspomina jego wierną posługę Ewangelii i przyłącza się do modlitw wiernych w Brunei za ich zmarłego biskupa. Brunei jest niewielką monarchią absolutną w południowo-wschodniej Azji. Dzięki złożom ropy naftowej jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Oficjalną religią kraju jest islam. Od niedawna obowiązuje tam prawo szariatu, ale odnosi się wyłącznie do muzułmanów, którzy stanowią 2/3 niespełna półmilionowej populacji. Ewangelizacja Brunei rozpoczęła się pod koniec XVI wieku. Chrześcijanie stanowią 10% mieszkańców kraju, z czego połowa to katolicy. Posługuje wśród nich 4 kapłanów.
Papież Franciszek przyjął na audiencji w bibliotece Pałacu Apostolskiego delegację watykańskich sportowców, która za tydzień weźmie udział w San Marino w Mistrzostwach Małych Państw Europy w lekkiej atletyce. To bardzo ważne, że w Watykanie jest drużyna sportowa, ponieważ Kościół ma w sercu wszystko, co ludzkie i co dotyczy człowieka, a sport jest centralnym wymiarem codziennego życia do tego stopnia, że może być postrzegany jako sakrament piękna, powiedział papież.
Franciszek podkreślił, że doświadczenie sportowe wiąże się z mistyką drużyny i przeżyciem wspólnotowym. Przypomniał, że w Buenos Aires na tych, którzy nie umieją grać zespołowo, mówi się, że jedzą piłkę. Papież zasugerował swoim sportowcom, aby zawsze żyli w stylu wspólnotowym, razem trenowali, razem biegali i nigdy nie zapominali o amatorskim wymiarze aktywności sportowej. Franciszek wręczył członkom drużyny książkę zatytułowaną Sport według papieża Franciszka, list otwarty do olimpijczyka, która w kilku językach będzie rozprowadzana w wiosce olimpijskiej w Tokio. Papież odniósł się w niej również do doświadczeń watykańskich lekkoatletów.
Papież skierował krótkie wideo przesłanie do amerykańskiej opiekunki migrantów siostry Normy Pimentel. Należy ona do Zgromadzenia Misjonarek Jezusa i jest dyrektorem wykonawczym Caritas w Rio Grande Valley na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Prowadzi tam ośrodek, który udziela schronienia migrantom, zapewnia im ciepły posiłek, oferuje pomoc lekarską i prawną, a także pomaga w łączeniu rodzin.
Siostra Norma, zwana w Stanach Zjednoczonych aniołem migrantów, napisała do Franciszka list, w którym opowiada o swojej działalności. Papież postanowił osobiście podziękować jej za korespondencję, a przede wszystkim za to, co robi na rzecz migrantów, dlatego nagrał dla niej krótkie wideo przesłanie.
Dziękuję siostrze za to, co robi wraz ze swoim zespołem dla migrantów, którzy przybywają w poszukiwaniu lepszego życia, aby się rozwijać, by uciec przed prawdziwym piekłem społecznym, powiedział papież Franciszek. Dziękuję, że ich przyjmujecie i dajecie im schronienie. Migrantów należy przyjmować, to znaczy należy ich chronić, towarzyszyć im i ich integrować.
W związku ze zbliżającym się szczytem systemów żywnościowych ONZ, który odbędzie się w Rzymie, Watykan zorganizował serię webinariów poświęconych bezpieczeństwu żywnościowemu, zainspirowanych papieską encykliką społeczną Laudato Si. Ich celem jest pokazanie, w jaki sposób ekologia integralna, proponowana przez papieża Franciszka, może wspomóc wysiłki podejmowane przez rządy i organizacje na całym świecie w walce z głodem i niedożywieniem, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Pierwsza część spotkania, która miała miejsce w połowie maja, poświęcona była kobietom, społecznościom tubylczym oraz ludziom żyjącym w trudnej sytuacji, na przykład drobnym rolnikom. Drugie webinarium podkreślało znaczenie godnej pracy, finansów i innowacji w procesie odbudowy zrównoważonych systemów żywnościowych, szczególnie w świecie post-covidowym.
Ostatnie spotkanie odbędzie się 31 maja i dotyczyć będzie różnych rozwiązań światowych konfliktów żywnościowych oraz tego, w jaki sposób Kościół może najlepiej przyczynić się do rozwiązania problemu głodu na świecie. Wyniki cyklu webinarów zostaną udostępnione uczestnikom szczytu systemów żywnościowych ONZ.
Celem zaplanowanego na lipiec szczytu jest zapoczątkowanie nowych inicjatyw, które pozwolą na osiągnięcie postępu w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju. Prawie 700 milionów osób na świecie cierpi głód, najwięcej z nich mieszka w Azji i Afryce, następnie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Spośród nich aż 34 milionów ludzi jest na skraju śmierci głodowej. Konflikty zbrojne, kryzys klimatyczny, nierówności i pandemia doprowadzają do kolejnych klęsk głodu.
Mija 800 lat od pierwszego spotkania świętego Antoniego i świętego Franciszka, do którego doszło podczas słynnej kapituły namiotów.
W kapitule namiotów brał udział także młody brat Antoni. To wtedy po raz pierwszy słyszał przemawiającego Franciszka i być może miał okazję z nim porozmawiać.
Z okazji spotkania tych dwóch wielkich świętych w Asyżu odbywa się dziś specjalne nabożeństwo przed nowym relikwiarzem świętego Antoniego Padewskiego. Tych świętych niestety rzadko się ze sobą łączy. Antoni jest postrzegany jako wybitny kaznodzieja i teolog, specjalista od cudów, nieco oderwany od duchowości franciszkańskiej. To jednak nieprawda. Ideał ubóstwa franciszkańskiego rozpalał duszę Antoniego i za jego pomocą chciał się on upodobnić do Chrystusa. Podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Domenico Sorrentino, ordynariusz Asyżu, który przewodniczy dzisiejszej modlitwie.
Franciszek i Antoni mają bardzo szczególny urok, dlatego czujemy się z nimi tak blisko. Czasami, gdy rozmawiam z franciszkanami tutaj w Asyżu, mówię im, że jeśli chcemy współczesnym ludziom przekazywać naukę świętego Franciszka, to na 10 wypowiedzianych słów 9 musi należeć do Jezusa, a tylko jedno do biedaczyny. Franciszek i Antoni tego właśnie pragnęli, zatracić się w Jezusie. Ich nauczanie jest aktualne do dziś. Temat ochrony naszego wspólnego domu podejmuje przecież papież w swej encyklice. Ich sposób widzenia świata jest obecny również w życiu współczesnych świętych. Na przykład Carlo Acutis przełożył to, czym żył Franciszek, na współczesne warunki. Swoim życiem opowiadał nam o chrześcijaństwie, które składa się z rzeczy podstawowych i prostych. Jak więc dziś korzystać z mądrości Franciszka i Antoniego? Wystarczy zapoznać się z tymi świętymi z pokorą, aby zrozumieć, że to, co mówili i robili w kulturze swoich wieków, może być dzisiaj uaktualnione wizją i językiem naszych czasów.
W Brazylii odbywa się 11. Krajowe Sympozjum Rodzin, którego tematem przewodnim jest katecheza. Rodzice, którzy wprowadzają swoje dzieci w wiarę, równocześnie pomagają im później w niej wzrastać, zauważa ksiądz Jenison de Sa Santos z Komisji Episkopatu do spraw animacji biblijno-katechetycznej.
Nowe dyrektorium katechetyczne opublikowane przez episkopat w ubiegłym roku poświęca wiele szczególnej uwagi katechezie w rodzinie. Dokument zwraca uwagę i równocześnie podkreśla szczególną rolę rodziców, którzy dokonują inicjacji swoich dzieci w wierze. Nowością we wspomnianym dyrektorium jest katecheza dla młodych chodzących ze sobą, narzeczonych, a także młodych małżeństw. W kontekście pandemii COVID-19 należy podkreślić, że przyczyniła się ona do tego, że wiele rodzin podjęło na nowo misję wychowywania swoich dzieci w wierze. Dużą pomocą jest katecheza prowadzona przez parafię w wymiarze wirtualnym. Nawet w obliczu trudności, na jakie napotykają rodzice pracujący w ciągu dnia i mający mało czasu dla swoich dzieci, nie mogą zapominać o tej pięknej misji rodziców, jaką jest wychowywanie w wierze swoich dzieci, podkreśla wspomniany przedstawiciel Komisji Episkopatu do spraw animacji biblijno-katechetycznej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski, Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.